będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy słuchaczy i zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj gościem naszej audycji Słuchając Słowa Bożego będzie ksiądz dr Marek Reszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego, katecheta w Szkole Podstawowej w Brzeziu, moderator dzieła biblijnego imieniem Jana Pawła II diecezji włocławskiej oraz proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku Ruzinowie. Mamy przed sobą 18 niedzielę zwykłą, czas wakacyjny. Bardzo gorąco witamy księdza doktora w naszym studio. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. I przypomnijmy dzisiejsze, no, niedzielne Słowo Boże, które to będzie. Jakie to księgi Pisma Świętego? Księga Wyjścia, 16 rozdział, 2-4 wers, a potem 12-15. I list do Efezjan, 4 rozdział, 17-20 i 20-24, a także Ewangelia według świętego Jana, 6 rozdział od 24-35 wersu. I jak zawsze na początku naszej tutaj audycji, modlitwa do Ducha Świętego.
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Co usłyszeliśmy i cośmy poznali, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, opowiemy przyszłemu pokoleniu chwałę Pana i Jego potęgę. Pan Bóg z góry wydał rozkaz chmurom i bramy nieba otworzył. Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, podarował im chleb niebieski. Spożywał człowiek chleb aniołów. Zesłał im jadła dosyta. Wprowadził ich do ziemi swej świętej, na górę, którą zdobyła jego prawica. Ten przepiękny psalm 78, a szczególnie fraza "Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył", jest jakby klamrą łączącą czytania Starego i Nowego Testamentu i przypomina o tym, że manna na pustyni była przedsmakiem, zapowiedzią prawdziwego chleba, którym jest sam Chrystus. Tylko Jezus był i jest w stanie zaspokoić każdy ludzki głód i każde ludzkie pragnienie serca i poranionej duszy. Jedność, czyli komunia z Chrystusem, łamanym chlebem, musi być komunią z tymi, którzy są uczniami Chrystusa i pobudzać do budowania lepszego oraz bardziej sprawiedliwego dla wszystkich świata. Przyjmując ciało Pana, sami mamy stawać się według słów świętego brata Alberta Chmielowskiego dobrze jak chleb. Dosłownie smakować jak dobrze wypieczony chleb. Każdy człowiek, a szczególnie chrześcijanin w swojej duchowej wędrówce ku niebu, potrzebuje chleba. Nie tylko powszechnego do życia, powszedniego do życia, ale również i tego, który pokrzepia duszę. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za to, że zesłał nam swojego Syna, który dał się nam za pokarm i karmi nas dosyta. Wsłuchajmy się zatem w słowo Pana, które niczym życiodajna manna spada nam z niebios. Wsłuchajmy się zatem w głos Boga, który do nas pragnie przemawiać w ciszy naszych serc. Niech ten psalm 78 stanie się dla nas najpiękniejszym komentarzem do niedzielnych czytań mszalnych. Czytanie z Księgi Wyjścia. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza: oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dookoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niczym szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: co to jest? Gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. Po opuszczeniu Egiptu Izraelici stanęli przed nowym wyzwaniem. Musieli przejść pustynię i dotrzeć do ziemi obiecanej. Nadszedł w końcu dzień, w którym naród wybrany, Izrael, musiał opuścić wygodne obozowisko i wyruszyć w dalszą drogę. Palące słońce, wszechobecny piasek i brak zacienionych miejsc sprawiły, że ludzie niezwykle szybko się męczyli, a nawet umierali. Zaczął im doskwierać coraz bardziej widoczny brak żywności. Wtedy wszyscy szemrali przeciw Mojżeszowi. Lecz Mojżesz miał świadomość, że Bóg nie zawiedzie swojego ludu, jest jemu wierny. Odczytane przed chwilą słowa z Księgi Wyjścia, z Księgi Eksodus, pokazują drogę Izraelitów ku wolności, ku ziemi obiecanej. Fragment ten opisuje łaski, jakich Bóg udzielił narodowi izraelskiemu, gdy go wyprowadzał z niewoli Faraona, z ziemi egipskiej, z domu niewoli. W tej drodze, na tej drodze Bóg dał swojemu ludowi Mojżesza, który oglądał Boga twarzą w twarz. Jak stwierdza Pismo Święte, rozmawiał z Nim, jak rozmawia się z przyjacielem. A po każdym takim spotkaniu mogli Izraelici oglądać, jak twarz Mojżesza promieniowała światłością albo świętością albo chwałą Boga. Dał także Bóg Izraelowi swoje słowo, dokładnie 10 słów, dekalog, wyryte w kamieniu. Możemy to usłyszeć w stwierdzeniu: chcę też doświadczyć ich, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Widzimy, że trud wędrowania, pielgrzymowania ku wolności nie miałby przecież żadnego sensu, gdyby Bóg nie dał dekalogu, 10 świętych słów. Bez dekalogu naród stworzyłby sobie porządek religijny, moralny, społeczny czy ekonomiczny zgodnie z wyobrażeniami, jakie przecież wyniósł z Egiptu czy krajów ościennych. Tak jak próbował stworzyć sobie przedmiot kultu na wzór złotego cielca Apisa czy bogini Hathor, którym kłaniali się Egipcjanie. Ziemia obiecana stałaby się wtedy nowym domem niewoli. Bóg, który daje człowiekowi dekalog, jest Bogiem, który wyzwala, nie jest Bogiem, który zniewala. Posłuszeństwo Słowu Bożemu jest koniecznym elementem drogi ku prawdziwej wolności. Benedykt XVI w książce Duch Liturgii tak napisał: prawo nieugruntowane moralnie staje się bezprawiem. Moralność i prawo niepochodzące z odniesienia do Boga degradują człowieka. Odmawiają człowiekowi odniesienia do tego, co nieskończone i wieczne. A przy tym, przy takim pozornym uwolnieniu, człowiek zostaje poddany dyktaturze panujących większości bądź przypadkowych ludzkich miar, które ostatecznie dokonują na nim gwałtu. Bardziej jednak fundamentalnym przejawem troski Boga o jego lud zmierzający ku wolności, ku ziemi obiecanej, był chleb z nieba. Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. Te drobne ziarnka manny, którymi Bóg codziennie karmił swój lud, stają się dla nich pokarmem fizycznym, aby nie ustali w drodze. Bez nich marzenie o wolności skończyłoby się unicestwieniem na pustyni. Troskliwa opieka Boga nad jego ludem była wypełnieniem przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem, a które przecież ponawiał na Synaju, dyktując 10 świętych słów. W prezentowanym fragmencie z Księgi Wyjścia po raz kolejny okazuje się, że Bóg jest Bogiem wiernym, który zawsze dotrzymuje obietnic danych zagubionemu człowiekowi. Zgodnie z opisem zawartym w Księdze Wyjścia, rozdział 16, a także w Księdze Liczb, rozdział 11, manna była pożywieniem spadającym z nieba, podarowanym Izraelitom przez Boga podczas ich wędrówki przez pustynię do ziemi obiecanej. W Nowym Testamencie, W pierwszym liście świętego Pawła apostoła do Koryntian, w 10 rozdziale, wersecie 3, manna nazwana jest przez świętego Pawła pokarmem duchowym. Sam Pan Jezus, zwracając się do tłumu po cudownym rozmnożeniu chleba, w relacji świętego Jana mówił: Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało na życie świata. W nowym leksykonie biblijnym, wydanym przez wydawnictwo Jedność w Kielcach w 2011 roku, na stronie 436 znajdujemy cenną informację. Badania naukowe widzą w mannie zjawisko naturalne. Pewne owady, zwane koszenilami, wysysają sok z gałęzi tamaryszków, aby uzyskać ważny materiał dla swoich larw. Nadmiar soku wydzielają w postaci kropel, które krzepną w białawe kulki i spadają na ziemię. Beduini na obszarze góry Synaj do dziś zbierają tę mannę i używają zamiast miodu ze względu na jej bardzo słodki smak. Zbieranie musi odbywać się jednak z rana, ponieważ kulki topnieją w upale. Nie zapominajmy jednak, że z biblijnego punktu widzenia cudem jest wszystko, nawet to, co jest naturalne, bo przecież wszystko pochodzi od Pana Boga. W Biblii pojęcie cudu odnosi się do wszystkich praw natury, bo przecież Pan stworzył prawa fizyki, matematyki i chemii. Człowiek jest tylko odkrywcą tego wszystkiego. Niczego nie wynalazł, bo to Pan Bóg jest wynalazcą. My tylko jesteśmy odkrywcami. I dlatego tym nie należy się gorszyć, że właśnie te wszystkie zjawiska, które określane jako cud, możemy określać jako coś naturalne. Warto też przywołać w tym miejscu Księgę Mądrości, gdzie manna została nazwana chlebem anielskim, chlebem z nieba, darem żywiącym wszystkich oraz pokarmem nieśmiertelności. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnowić się duchem w waszym myśleniu i przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Święty Paweł w liście do kościoła w Efezie wzywa ludzi do pełnego nawrócenia. W Grece klasycznej i tej nowotestamentalnej koine słowo metanoia oznacza nawrócenia oraz zmianę sposobu myślenia. Święty Paweł nakazuje, i tu jest użyty tak zwany imperatyw moralny, zrzucić z siebie dawnego człowieka i przeoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boży, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Paweł prosi usilnie Efezjan, aby nie postępowali jak poganie. Oni bowiem odznaczają się według niego próżnym myśleniem. Na czym to polega? Umysł człowieka pogrążony w mroku nie zna Bożego Słowa, pozbawiony jest należytej Bożej wiedzy, a także odznacza się zatwardziałością serca, tak jak to było u Izraelitów, którzy przecież wychowywani byli w cieniu Boga i Jego praw, a jednak zostali nazwani ludem o twardym karku. Próżne myślenie pozbawia człowieka odniesienia do Boga, a tym samym człowiek odbiera swojemu Panu i Bogu to, co wcześniej złożył w ofierze – życie, wolność, serce. Źle myśleć to znaczy żyć z dala od Pana. W Piśmie Świętym mrok, noc, ciemności to totalne dno. W wymiarze oczywiście życia duchowego. I człowiek czuje się bardzo źle. Został przecież stworzony do życia w świetle. Chodząc w atmosferze wewnętrznego mroku, doświadcza taki człowiek cierpienia i rozdarcia w sferze uczuciowej. Jezus wchodzi w ludzką ciemność. Pragnie z człowiekiem prowadzić dialog. Stajemy przed Bogiem, o którym święty Paweł mówi nam, że z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, abyśmy już nie postępowali, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Należymy zatem do Boga, który nas kocha i pragnie naszego dobra i szczęścia. Podziękujmy Bogu za wszystko, co otrzymaliśmy w ostatnim czasie. Powierzmy się Jego opiekuńczej miłości. To dzięki Słowu Boga i Eucharystii możemy się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. W wymienionych przez apostoła narodów świętego Pawła w liście do Efezjan postawach uwypuklona jest pewna dynamiczność. Zatem nie wystarczy raz oblec nowego człowieka. Trzeba ciągle odnawiać. Raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę. Chrześcijanin, który na mocy Chrztu Świętego zapisał się do szkoły Jezusa, ciągle musi szukać, ciągle konfrontować swoje życie, swoją postawę z wymogami Ewangelii. Chrześcijanin nie może być statyczny w tym sensie, że raz przyjąwszy pewien styl, do końca życia już bezrefleksyjnie, bez zastanowienia może to wszystko powielać. Potrzeba uczniowi Chrystusa ciągle odnawiać się w duchu Chrystusowym. Tak jak wędrującym na pustyni Izraelitom potrzeba było ciągle na nowo uczyć się zaufania do Boga. My, chrześcijanie, wędrujący po bezdrożach tego świata, musimy ciągle dokonywać przemiany życia w duchu Chrystusa. Ewangelii według świętego Jana. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przyszedłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie, nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego, jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Omawiany fragment Ewangelii świętego Jana to początkowa część mowy Jezusa o chlebie życia, która stanowi komentarz do znaku rozmnożenia chleba zaprezentowanego w sposób niezwykle spektakularny w wierszach od 1 do 15 w rozdziale 6. Jezus jako Pan i Nauczyciel objawia ukryty sens tego znaku, cudu, wskazując na siebie jako prawdziwy chleb z nieba, który, gdy jest przyjmowany, daje życie. W przeciwieństwie do ludzkich starań o osiągnięcie zbawienia. Aby lepiej zrozumieć prezentowaną perykopę ewangelijną, należy przedstawić jej kontekst literacko-teologiczny. Otóż charakterystyczne dla Ewangelii świętego Jana jest podkreślenie niezrozumienia między Jezusem a Jego rozmówcami, którzy podobnie jak wcześniej Nikodem czy Samarytanka z dużym trudem przyjmują objawienie zawarte w Jezusowych słowach. Judejczycy rozumieją po swojemu, w sposób bardzo naturalny. Dlatego gorszą się, odchodzą. Warto zauważyć, że Izraelici rozmawiają bezpośrednio z Jezusem, stawiają konkretne pytania, lecz w konsekwencji swego zaślepienia zamykają się na słowa Jezusa. Co więcej, dyskutują negatywnie na Jego temat poza Jego plecami. Widzimy, jak w całej tej narracji janowej ustaje dialog. Narasta w nich bunt, szemranie. Ponieważ nie przyjmują słowa Jezusa i nie są skłonni uwierzyć w Niego, to znaczy przylgnąć do Niego z zaufaniem. Rozumieją coraz mniej i oddalają się od Niego. Tak jak to było w Księdze Wyjścia, Izraelici a Mojżesz. Mimo że Jezus stara się podtrzymać dialog, oni nie są w stanie tego dialogu prowadzić, wejść w ten dialog. W konsekwencji swego próżnego myślenia i działania postawią jeszcze jedno retoryczne pytanie. Twarda jest ta mowa, któż jej może słuchać? I opuszczą Jezusa. Inne jest jednak zachowanie Jezusowych uczniów, apostołów. Uczniowie ustami swojego przedstawiciela, świętego Piotra, wyznają, myśmy uwierzyli. To znaczy na trwałe przyjęli, przylgnęli do Ciebie. Na Tobie oparli swoje życie. Dzięki temu poznali, to jest weszli w tę tajemnicę, jaką jesteś, Jezu. Dlatego uczniowie inaczej niż tłum, z próżnym myśleniem i zatwardziałym sercem. Ci uczniowie są zdolni wytrwać przy Jezusie. W chwili trudnej, w chwili kryzysu, gdy widzą odejście innych i sami w gruncie rzeczy niewiele jeszcze pojmują ze słów Jezusa, mówią jednak: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. W przedstawionym fragmencie Ewangelii świętego Jana mieszkańcy Judei, wezwani przez Jezusa do uwierzenia w Niego, jeszcze do końca Mu nie zaufali. Domagali się od Niego kolejnego cudu, znaku, dowodu. Dowodu, że jest Bogiem, że jest jako Mesjasz posłany. Judejczycy wychowani w tradycji rabinicznej doskonale wiedzieli, że manna na nowo zostanie im dana w czasie przyjścia Mesjasza. Przyjdzie Eliasz, będzie manna. Tego cudu domagają się teraz od Jezusa, jeżeli jesteś Mesjaszem. Pragnęli, aby postępował jak Mojżesz na płaszczyźnie doczesnej i politycznej, aby Jezus wziął miecz do ręki. Jezus natomiast próbował pomóc im w zrozumieniu tego faktu, że nie jest zwykłym prorokiem, lecz Synem Bożym i że został posłany w celu zaspokojenia potrzeb duchowych, zbawczych, eschatologicznych. Zdaniem Jezusa jest przeprowadzenie, zadaniem Jezusa jest przeprowadzenie ludzi ze świata doczesnego do Boga. Tak jak to mamy w liście do Hebrajczyków, autor tego listu ukazuje Jezusa jako nowego Mojżesza, który przeprowadza ludzi do ziemi obiecanej, do nieba. Droga Izraela zaprezentowana w Starym Przymierzu polegała na przejściu z niewoli Faraona do ziemi obiecanej. Jezus nadaje tej drodze wychodzenia nową duchową treść, nowe znaczenie. Niewola grzechu, czyli wychodzenie z niewoli grzechu, tym faraonem jest szatan, do wolności w Królestwie Bożym. Rolą Jezusa nie jest usuwanie okupantów rzymskich z ziemi Izraela i zaopatrzenie w darmową żywność. Kiedy chcieli go obwołać królem, on się usunął. Dlaczego? Nie dlatego, że widzieli wtedy jego cuda i znaki, ale chleb mieli za darmo. Jezus jako prawdziwy Mojżesz nie zgadzał się z powierzchowną i błędną interpretacją psalmu 78, który zaprezentowaliśmy na początku, we wstępie, który rozmówcę Jezusa cytowali, ale go nie rozumieli. Zacytowali tylko jeden wiersz wyrwany z kontekstu. Psalm 70 mówi o tym, że na pustyni, dokładnie, nie uwierzyli w Boga i nie zaufali Jego pomocy. Nasycili się, a nadal grzeszyli i nie uwierzyli Jego cudom. Mojżesz tylko dał chleb, a Ojciec Niebieski daje prawdziwy chleb z nieba, swojego Syna. Czy jest jeszcze jakiś większy znak, cud, niż obecność Boga pośród ludzi w ludzkiej postaci? I tu należy zinterpretować wybrany fragment w kontekście całej Ewangelii świętego Jana. A szczególnie tutaj musimy wrócić do prologu, który jest jakby streszczeniem całej tej Ewangelii. Mianowicie Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dokładnie Bóg rozbił Słowo, Słowo Boga rozbiło namiot między ludźmi. Podobnie jak Samarytanka chciała od Jezusa żywej wody, Ludzie nakarmieni chlebem i rybami chcieli otrzymać ten darmowy pokarm? Samarytanka i obecni słuchacze usłyszeli o tym, że nie będą pragnąć, jeśli uwierzą, że On jest Bogiem. Bóg jest pełnią i źródłem życia, dlatego w tekście greckim mamy sformułowanie Bóg żyjący, theos zoontos, a nie Bóg żywy, jak często mówimy, theos zoos, Bóg wciąż żywy. W analizie wybranych fragmentów Pisma Świętego dochodzimy do konkluzji, iż Bóg daje życie każdemu, kto wierzy w posłannictwo Jego Syna w świecie. Świat rozumiany jako trwający w grzechu, niewiary, obojętności wobec Boga, ma się do kogo zbliżyć, aby znaleźć w nim ratunek i całkowite wypełnienie. Tak jest też w naszym życiu. Biblia przecież mówi do nas, a my mówimy do Biblii. Musi być ten dynamiczny dialog interpersonalny, ta dynamiczna relacja między człowiekiem a Biblią, Biblią a człowiekiem. Zanim ktoś uwierzy, musi być pewny tego, kim jest Jezus. Sama tylko wiedza o Jezusie nie jest jeszcze wiarą w Niego i nawiązaną z Nim żywą relacją. Wiara, która prowadzi w konsekwencji do zbawienia, rozpoczyna się, gdy wola człowieka, gdy człowiecze serce i dusza godzi się i zapragnie prawdziwego spotkania z Jezusem, o czym wielokrotnie mówił Benedykt XVI. Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa kobieta, która opowiedziała apostołom zatrwożonym w zamkniętym wieczorniku o tej prawdzie zmartwychwstania, nazwana została przez ewangelistów kobietą świadczącą, a nie kobietą opowiadającą, tylko świadczącą. Opowieść o Jezusie można jedynie opowiadać o Jezusie, o Biblii, można jedynie na wykładzie akademickim. My natomiast musimy, i znowu tutaj mamy imperatyw moralny, świadczyć, być ludźmi świadczącymi o Jego miłości i zaufać Mu do końca, nie szemrać. Wróćmy znów do omawianego fragmentu. Jezus usunął się spośród tłumu, który chciał Go porwać i obwołać królem. To mamy w wierszu 15, aby spełnił ich oczekiwania. Ewangelista Jan zaznacza, że wstąpił sam jeden na górę. I tutaj można w tej scenie znaleźć aluzję, odniesienie do wydarzeń, które rozegrały się niegdyś pod górą Synaj, gdy Mojżesz przebywał sam na górze w obecności Boga, rozmawiał z Nim. Tłum Izraelitów zażądał od Arona, żeby sporządził im wizerunek Boga jako złotego cielca. Oni go chcieli widzieć, z którym będą mogli zrobić, co zechcą. Jezus oddala się od tłumu, który chciał go sobie podporządkować, uczynić Mesjaszem królem, ale na własne potrzeby. Takim, jakim ludzie z tłumu go sobie wyobrażali, według tego świata, w krzywym zwierciadle. Jezus dał się poznać jako król, ale to dopiero na sądzie, wobec Poncjusza Piłata, na krzyżu. Objawił się jako król nie z tego świata, bardzo różny od ludzkich wyobrażeń. Wtedy tłum z arcykapłanami na czele zażądał dla niego śmierci, wołając: nie mamy króla oprócz Cezara. Tłum nad jeziorem jest zagubiony, zdezorientowany, szuka Jezusa, który zniknął im z oczu. Oczekiwania tłumu ludzi rozmijają się z tym, czego chce od nich Jezus. Można powiedzieć, że ulegają trzem pokusom, którym według opisu świętego Marka, Mateusza i Łukasza stawił czoła Jezus na pustyni. Była to pokusa chleba, władzy i cudownych znaków. Paschalny kontekst tej perykopy pozwala widzieć w tej przeprawie na drugi brzeg symboliczne wyjście śladem Jezusa. Tak to Izraelici uczynili, przeszli przez Morze Czerwone, tak samo właśnie tutaj będzie w przypadku uczniów Jezusa. Śladem Jezusa idą się, który ostatecznie pozwala się znaleźć w Kafarnaum, w synagodze, w domu słowa, w miejscu jego słuchania, Betha Midrasz. Jezus wchodzi w dialog z szukającymi go ludźmi, by pomóc im w duchowym przejściu od religijności niedojrzałej, egoistycznej. Oni się tylko chcieli najeść, tak jak niegdyś na pustyni. Do tego przejścia, do rozpoznania w nim tego, który sam jest chlebem dającym życie wieczne. Jezus staje się tą szczególną, życiodajną manną, daną przez Ojca w duchowej przemianie, w duchowej drodze do nieba, nowej ziemi obiecanej. I całe nasze życie można porównać do tej pustyni synajskiej, do tego Morza Czerwonego, a to nasze życie jest tym właśnie przechodzeniem. I tym przewodnikiem, nowym Mojżeszem jest właśnie Jezus, który nas karmi sobą. Wcześniej ludzie z tłumu nie rozmawiali z Jezusem, jedynie zjedli chleb, który Jezus im rozdał. Zatrzymali się tylko na potrzebie łaknienia, koncentracji nad sobą. Byli przecież głodni. To dialog z Jezusem może sprawić zmianę w ich i w naszym sposobie myślenia, w naszym nastawieniu. Jednak jak się okazuje, ta zmiana mentalności nie jest wcale rzeczą łatwą. W pewnym pytaniu skierowanym przez ludzi do Jezusa pobrzmiewa ciekawość, chęć nawet kontrolowania Jezusa. Oni go szli za Nim. W końcu zaś większość z nich odejdzie od Niego rozczarowana. Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Mimo długiego dialogu z Jezusem pozostaną zamknięci na Jego słowo. Jakie jest nasze nastawienie wobec Jezusa? Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie każdy z nas indywidualnie. Jezus wciąż do nas przychodzi jak nowy Mojżesz i wstawia się za nami do swego Ojca. Zasłuchanie dziś w głos Jezusa, który przemawia do nas z Biblii, z jej kart, postępujmy, pielgrzymujmy ziemskimi drogami jako nowi ludzie. Jak to mówi święty Paweł, do nowej ziemi obiecanej, którą jest niebo. To jest dopiero kraina mlekiem i miodem płynąca.
Szukając Słowa Bożego, audycja dzisiaj gościem naszym jest ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego, także i proboszcz parafii Chrystusa Króla we Wrocławku Ruzinowie. Zapraszamy naszych słuchaczy już do telefonów, do refleksji, do pytań, może do dzielenia się tym, czym to słowo na niedzielę najbliższą do nas przemówiło. Telefony 56-655-2355, 56-655-2356, dla zagranicy 48-56-655-2333, 48-56-655-2366.
Swą dajesz,
tu miłość swą dajesz.
błogosławi,
co wciąż błogosławi,
to jest nieba znak,
to jest nieba znak.
Dziewiętnasta i jeden, mamy telefony, no, bardzo proszę.
Jestem.
Tak, słuchamy Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
To jest zawsze.
Zapraszam serdecznie księdza profesorowi Mokowi, wprowadzenie nas w niedzielną Eucharystię Słowa. Ja bym się tylko odniósł, bo to było dla mnie takie niesłychanie sugestywne, do czytania z Księgi Wyjścia. Otóż zacznąłbym krótko od tego, że jak na ostatnim Bożym Ciele jeszcze kardynał Karol Wojtyła powiedział, tam patrząc w kierunku seminarium krakowskiego, wy poniesiecie w świat słowa żywota wiecznego. Potem się okazało, że Ojciec Niebieski sobie jego wybrał, żeby on na krańce ziemi zaniósł to słowo, które, tak jak dzisiaj jeszcze raz w życiu zrozumiałem, nie ma ani czasu, ani przestrzeni, jest to słowo żywota wiecznego. I teraz księże profesorze i ojcze Januszu, tak sugestywne jest to opowiadanie o tym szemraniu, tam przeciwko Mojżeszowi, że tam oni mieli tą cebulę, tą pietruszkę, melony i tak dalej. I dlaczego ty nas w ogóle wyprowadzasz? Ja pamiętam, jak byłem akredytowany z Ojcem Świętym w Bratysławie, to była pierwsza pielgrzymka już po pielgrzymce do Polski, to właśnie była czytana przy papieżu ta sama perykopa. I to takie dziwne, że ta dzielnica Bratysławy nazywała się Petrzalka, czyli Pietruszka. I tam wtedy też tak uśmiechali się, że była taka warstwa społeczna ludzi, którym bardzo się dobrze w komunizmie żyło. I to tak nie bardzo chcieli z tego właśnie wychodzić, analogicznie jak tam było przed Mojżeszem. I teraz to odnoszę, żeby czasem zjawisko też również nie przenosiło się do naszej rzeczywistości, że tak zależy pewnej grupie ludzi na tym, żeby no, tam były melony u Żydów, a u nas melony to się mówiło na temat pieniędzy, kiedy myśmy odzyskali niepodległość, żeby te melony tak nie zaćmiły tych ludzi, którzy myślą tylko o swoich korzyściach i o tej synekurze, tylko żeby pamiętali o tym, że ten naród wydał Jana Pawła II jako największego z rodu Polaków i jeszcze ma służyć swoim przykładem i swoją mocą wszystkim właśnie pobratymcom i ma właśnie ich prowadzić. Dlatego właśnie to odniesienie i Bóg zapłać za tą właśnie wspaniałą egzegezę ojcu i ojcu Januszowi i będziemy przeżywali to jeszcze mocniej, kiedy nam będziemy czytali, słuchali tego z ambon w całej naszej ojczyźnie, nie tylko w najbliższą niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy bardzo panu Krzysztofowi, pozdrawiamy serdecznie. No właśnie.
To... Panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękuję za to dopowiedzenie, za ten komentarz i świadectwo. Mianowicie ja tutaj się odniosę właśnie do tego Mojżesza, na którego szemrano. Później mamy nowego Mojżesza, Jezusa. Też przeprowadzał do nowej ziemi obiecanej i też szemrano. I tak samo możemy mieć w przypadku Jana Pawła II, o którym właśnie który też był często porównywany do Mojżesza, który przeprowadził nas z niewoli ku wolności. I w tym wymiarze takim polskim, politycznym, historycznym i w tym wymiarze eschatologicznym. Mm. On cały czas stawia się za nami. Także dziękuję serdecznie.
Zresztą, księże, tutaj doktorze, słuchacze bardzo lubią tę melodię z Nabucco, prawda, opera Nabuchodonozor, Nabucco, ale tam jest ta pieśń niewolników, że oni, no, przypomnieli też historię, oni wracali tak troszeczkę ociężale trochę, prawda, z tej niewoli, nie było tam źle potem, ale do tej ojczyzny jednak musieli wrócić, bo to był ich ten prorok ich wzywał, prawda, dobrze pamiętam?
Tak, dokładnie.
No, a jednak
jeszcze tam odbudowa
ich, tak, i tam ich trzymało to, no, Można powiedzieć, tak jak gdzieś na emigracji czasem. Jest ta emigracja przymusowa, oczywiście, ale nieraz gdzieś człowiek tak te korzenie zapuści, że no patrzy, no do ojczyzny wrócę, ale co tam będę robił, prawda? Więc tutaj też było to ociąganie się.
Izraelici na początku też właśnie mówili, kazali nam śpiewać pieśń syjońską, a tutaj jesteśmy...
Powiesiliśmy nasze te harfy
na topolach,
tak, i tak dalej.
I płakaliśmy. I tak. To właśnie to szemranie to zawsze było i tak samo jest w naszym życiu. Takie szemranie, biadolenie.
A, żebym ja wiedział, że tak to będzie.
Że tak to będzie. Gdzie tak, ty tu mnie wyprowadziłeś, prawda? Tak.
Więc czyli co, zaufanie Panu Bogu ciągle, nie? Prawda, tak. Że i w słońcu, i w deszczu, i w zdrowiu.
W każdej sytuacji, bo my często zadajemy Panu Bogu pytanie, dlaczego? To jest taki podstawowy błąd, że zadajemy pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego? A możemy Panu Bogu zadać troszeczkę inaczej postawione pytanie, mianowicie, czego Panie Boże chcesz mnie nauczyć?
No tak. A bo ktoś to tak troszeczkę na odwrót powiedział, że chcesz Pana Boga rozśmieszyć, to mu powiedz o swoich planach, prawda? To też jest takie coś, że tutaj ciągle człowiek, dziecko Boże, człowiek Boży winien, no, bądź wola Twoja. Tu Ojcze Nasz mamy, prawda?
A człowiek jest podobny do takiego dziecka, które nie chce trzymać się ręki swojego ojca, tylko ciągle mu się wyrywa.
Że gdzieś tam będzie miał lepiej, jak się wyrywie. Tak, tak. Raz jest taki. Ale oddajmy głos słuchaczom, księże doktorze. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Wiktor z Koła mówi. No więc właśnie, pewnego razu, jak w niedzielę było to czytanie z Księgi Liczb o tym gniewie Bożym, jakim się objawił w postaci tych węży. Ja wtedy się dodzwoniłem jako pierwszy i właśnie porównałem Jana Pawła II do Mojżesza, bo to, i tak wtedy powiedziałem, że jak Mojżesz mocą Bożą wyprowadził ich z Egiptu, tak Jan Paweł II mocą Bożą przewrócił cały dotychczasowy porządek, prawda? I dzisiaj to czytanie, które usłyszymy w niedzielę na mszy świętej, no to właśnie to niejako tak dobitnie jeszcze bardziej właśnie ku temu mnie skłania, bo tam jest powiedziane, jak oni wprost mówili. Myśmy tam mieli żarcia, za przeproszeniem, chociaż tam jest całe garnki mięsa i do jedzenia, prawda. To porównanie jeszcze bardziej mnie to utwierdza w tej analogii, prawda, w tym że dziś ludzie też mówią, ja wiem, ja o sobie słyszę, ty za komuny miałeś robotę, a teraz tylko znasz, ty żyjesz, prawda? No więc to jest mniej więcej to samo, prawda?
Dziękuję panie Wiktorze, pozdrawiamy, chociaż tak, rzeczywiście polityczne są takie konotacje, też są tacy, którzy wspominają ten komunizm, a jakoś tam się żyło, może się żyło niektórym, może i te minimum było zapewnione, ale wiedzmy, że była też niewola, prawda, ducha i prawdy i głosu, no. To jest tak, no pytanie, co jest ważniejsze, czy wolność, czy pełny żołądek, no. I to jest ważne, i to jest ważne, bo też głód nie jest dobrym doradcą nigdy. Ale proszę bardzo.
No, kiedy właśnie omawiałem ten, panie Wiktorze, ten fragment właśnie z Ewangelii według świętego Jana, bo to przez kilka niedziel ten motyw chleba żywego będzie się pojawiał, kiedy Jezus rozmnaża chleb, ryby, kiedy daje ludziom pokarm do sytości, wypróbowuje wiarę uczniów, Filipa, Andrzeja, gdzie tu na pustkowiu znajdziemy coś do pożywienia, do jedzenia, a tu nagle, i potem mamy, chcieli go porwać, obwołać króle, bo byłoby im dobrze, w sensie fizycznym, a głód powoduje to, że człowiek swoje życie, swoje wszystkie nadzieje pokłada tylko w Panu Bogu, jego serce właśnie zmierza ku Bogu. Nie ku zaspokojeniu swojego żołądka. Oczywiście to jest też potrzebne, ale to nie jest najważniejsze. Dziękuję.
Dziękujemy, mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo, no. Słuchamy panią.
Szczęść Boże, Renata.
Szczęść Boże, witamy panią Renata, proszę bardzo.
Już mogę mówić?
Tak, tak.
Proszę księdza, ja mam takie pytanie. Chodzi mi o tą pieczęć. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Czy to chodzi o tą pieczęć oblicza Ojca, Syna i Ducha Świętego? I jeszcze drugie, proszę księdza. Jak rozumieć Ewangelię Jana 6,40? Każdy, kto widzi Syna, ma życie wieczne. Czy to jest historia, czy to jest prawda? Tyle.
Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Panie Renato, pozdrawiamy. Tak, księże doktorze.
Dobrze, już odpowiadam. Właśnie.
Patrzę na fragment teraz.
Tak, właśnie. To jest rozdział 6, werset tam był.
40?
40, właśnie. Każdy. I już ja sobie tylko. Właśnie.
Do źródła, prawda? Zawsze sięgamy.
Tak.
Nie tylko, że gdzieś w pamięci, ale.
Taka jest. Dokładnie. Taka jest bowiem wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne oraz abym go wskrzesił w dniu ostatecznym. To jest dokładnie to stwierdzenie: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.
A pieczęć? Co mówiła Pan jeszcze wcześniej?
Dokładnie, jeżeli chodzi o pieczęć, to jest naznaczenie, opieczętowanie. To, co mamy później właśnie w sakramentach Kościoła, nie? Jesteśmy opieczętowani, naznaczeni. W przypadku Jezusa, Jezus jest od samego początku jest posłany, wezwany i jest obrazem, jest dokładnie to, co w Starym Testamencie mamy, że nie było tych ludzkich wyobrażeń Pana Boga. W przypadku właśnie Nowego Testamentu mamy obrazy, bo mamy ludzką twarz Boga, ona się objawiła w Jezusie Chrystusie.
I sakrament ma po grecku, to jest ta pieczęć...
Dokładnie, sakrament.
Złamana ta druga część, tak jakby tego...
Tak.
Znaku
jako daru, nie? A jednocześnie naznaczenie to jest dokładnie to, co było w przypadku właśnie Starego Testamentu, w przypadku kapłana, proroka, króla, czyli naznaczenie, wybranie dokładnie. A tym pierwszym wybranym, pierworodnym jest Jezus Chrystus.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej i szczęść Boże obu księżom i jednocześnie Bóg zapłać za każde dobre słowo. Moja refleksja poszła w tą stronę, że jest jakimś rodzajem skazy ludzkiej natury dość często, że w sytuacji obdarowania skupia się człowiek na darze, a już mniej lub w ogóle na darczyńcy. A logika wskazuje na to, że gdyby nie było darczyńcy, nie byłoby także daru. I takie spojrzenie ma szczególnie w ten czas miejsce, kiedy obdarowany, mówiąc w przenośni, jest najedzony do syta. A co oznacza, że została zaspokojona jego sfera cielesna. I święty Paweł tutaj krótkim jednym zdaniem tą sprawę określa, że dopóki, tak długo jak jesteśmy w ciele, jesteśmy daleko od Pana. I taki stan oznacza pewien rodzaj beztroski wobec sfery duchowej. Bo jeżeli człowiek głodny jest słaby, to podobnie człowiek, który nie troszczy się o sferę duchową, funkcjonuje w sposób niepełny. A to właśnie sfera duchowa jest tą najważniejszą, bo to duch ożywia nasze śmiertelne ciało. I ta prawda została potwierdzona w różnych sytuacjach ekstremalnych, kiedy ludzie wątłej budowy po prostu wytrzymywali te warunki, a ludzie zbudowani, prawda, silni, muskularni, niestety odpadali, czy po prostu kończyli nawet swoje życie. To z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. Szczęść Boże. Pozdrawiamy.
Ja tylko dopowiem, że właśnie taką pełnią naszego chrześcijańskiego życia, pełnią wiary jest właśnie Eucharystia, bo przecież słowo Eucharystia w języku greckim oznacza podziękowanie, dziękczynienie za wszystko, co od Pana Boga otrzymujemy każdego dnia. Dlatego na przykład wszystkie sakramenty są udzielane właśnie w kontekście Eucharystii, zawsze na Eucharystii, nie gdzieś w zakrystii, gdzieś na boczku, ale właśnie zawsze to wszystko, wszystkie inne sakramenty dokonują się podczas sprawowania Eucharystii.
No, nawet sakrament chorych, prawda, jest połączony, bo przecież przynosimy Eucharystię, tak było praktykowane po tak. Eucharystii, prawda, zanoszono
Pana Jezusa i jednocześnie udzielano sakramentu chorych.
Mhm. I kolejny jeszcze telefon. Bardzo prosimy, audycja Szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy, witamy.
Ja mam takie pytanie, jednocześnie takie twierdzenie. Ja uważam, że najważniejsza rzecz na świecie to jest wiara. Wiara w Pana Boga. I to jest największa rzecz, bo te wszystkie, życie jest krótkie i te wszystkie konta w banku, limuzyny i wszystkie mamony, to wszystko przeminie, człowiek umiera i tylko wyniesie to, co dobrego tam na drugi świat ze sobą uczynił na tym świecie. A ja uważam też, że to szemranie obecne to jest to przeciwko życiu, ta zwarta. Ludzie po prostu sobie nie zdają sprawy, co ich czeka, że to szybko wszystko minie i trzeba będzie się rozliczyć później. To chciałabym to powiedzieć i takie mam. Ja uważam, że wiara jest najważniejsza. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję Pani, szczęść Boże. No rzeczywiście. I mamy też wątpliwości tutaj.
Pani Teresa, dziękuję za tą aktualizację Pisma Świętego. Właśnie Pismo Święte nie jest jakimś, nie jest opisem jakichś wydarzeń, które dokonywały się 2000 czy więcej lat temu, ale przede wszystkim Pismo Święte, tak jak powiedziałem właśnie w tym komentarzu, ma do nas przemawiać. My, Biblia do nas przemawia, czyli aktualizuje, układa to, co jest w naszym życiu, a jednocześnie my zadajemy Biblii pytanie. Jest ten wewnętrzny dialog ze Słowem Bożym. Dziękuję bardzo.
Kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Pana.
Jeszcze słyszę w tej chwili rozmowę w telefonie, nie wiem, czy mogę...
Nie, można, można, to nie wiem dlaczego, ale można, bardzo proszę, słuchamy Pana.
Szczęść Boże, chcę dołączyć się do wypowiedzi związanych... Właściwie odwołam się do wypowiedzi Pani, która przede mną mówiła. Pan Bóg obdarzył każdego jakimś talentem, może wieloma. Nie wszyscy z nich korzystamy, ale jeżeli się z nich korzysta, Pan Bóg nigdy nie powiedział, bo chcę tutaj nawiązać do wypowiedzi tej Pani, co jest w życiu najważniejsze. Na pewno wiara i jeżeli zrozumiemy wiarę i Boga do końca, a to nie zawsze jest takie proste, jeżeli zrozumiemy wiarę i Boga do końca, faktycznie Bóg jest tym, do którego się najbardziej dąży. On właściwie jest tą naszą przyszłością. On jest tym naszym życiem. On jest tym naszym życiem. Niemniej, konta, mamy takie czasy, o tym mówi i Biblia. Mówi o pomnażaniu talentów, w sensie również talentu w postaci jakiejś tam materialnej. No była to kiedyś jednostka rozliczeniowa, kiedy gospodarz wyjeżdżający podarował jednemu ze swoich podwładnych kilka talentów, drugiemu i trzeciemu, i się okazało, że pierwszy pomnożył, drugi gdzieś tam oddał na procent, trzeci zakopał. Pieniądze, które są, no stały się rzeczą taką jakąś normalną w tym życiu, żeby po prostu, aby móc żyć, pożywiać się, mieszkać, ubierać się. Są potrzebne pieniądze. Niektórzy gromadzą ich bardzo wiele, być może wynika to z talentów. Jeżeli z talentów, człowiek, który z talentu zdobywa pieniądze, z zasady potrafi je pomnażać dla dobra wszystkich, bo tego właśnie uczy również Bóg. Żeby pomnażać je dla dobra wszystkich, żeby nie żyć dla pieniędzy. O tym zapewne myślała ta pani i ma rację. Niemniej pieniądze są potrzebne po prostu w tym naszym życiu i człowiek, który jest zamożny, który ma dużo pieniędzy, może być również wspaniałym, że tak powiem, na wzór każdego innego człowieka, który stara się przypodobać Panu Bogu i czuć się zmierzającym do Pana Boga, kiedy te pieniądze pomnaża dla dobra otoczenia. Jeżeli natomiast robimy to dla siebie, wbrew ludziom, tak jak się ludzi wykorzystuje. O tym się mówi, o tym mówią encykliki papieża Jana Pawła II, o tym mówią wypowiedzi naszego wspaniałego obecnego papieża Franciszka. Po prostu pieniądz jest tylko środkiem, formą rozliczenia, natomiast posiadanie konta nie jest niczym złym, posiadanie pieniędzy nie jest niczym złym, o ile się te po prostu pieniądze wykorzystuje do pomnażania nie tylko dobra swojego, ale wszystkich, którzy na te dobro pracują. Tyle chciałem powiedzieć. Talenty, talentami obdarzył nas Pan Bóg. Nazywamy to talentami wewnętrznymi. Natomiast być dobrym w stosunku do Boga, to po prostu umieć korzystać z pieniędzy i swojego talentu, który się przekłada na przykład na umiejętność zarabiania pieniędzy, dzielić je uczciwie w taki sposób, żeby dookoła ludzie mogli się czuć po prostu ludźmi.
Tak, no, oby tak było, takie rodziny więcej. Dziękuję Panie Krzysztofie bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże. Tutaj mamy, prawda, księże doktorze, uczciwy przedsiębiorca, dający pracę ludziom, dobrze, normalnie wypłacający, uczciwie.
To są pieniądze, też, bogactwo, pieniądze.
To jest też droga do... Tak. Natomiast Pan Jezus mówi, że nie mówi, że bogaci nie wejdą, tylko że trudno jest, jakże bogatym trudno jest wejść do Królestwa Niebieskiego.
Bo może im to przysłonić.
Bo jest ta pokusa bogactwa, że to jest właśnie wszystko, moje oczy, prawda, są zasłonięte, nie?
Dokładnie jedna z modlitw rabinów brzmiała tak: daj mi, Panie Boże, tyle pieniędzy, abym nie zapomniał o Tobie. A z drugiej strony nie daj mi takiej sytuacji, abym kradł.
Bo wiemy, że właśnie bieda upokarza. Bieda taka niezawiniona naprawdę może upokarzać w tym sensie, że człowiek musi właśnie kraść.
Bo nieraz ktoś jest po prostu totalnym leniem.
No tak, no to wiadomo, to
który,
wtedy już
który
koniec,
nic w życiu nie zrobił, a takich mamy też. I cały czas będzie narzekał i będzie właśnie szemrał. I będzie mówił, że ktoś ma. Ktoś musiał całe życie się uczyć, mieć. To jest też błogosławieństwo, to jest dar, to jest ten talent, o którym człowiek, zresztą słowo ubogi, uboga dokładnie. Czyli tu całą nadzieję pokłada w Panu Bogu.
To nie znaczy,
pieniądze,
że
bogactwo są tylko środkiem do życia.
Nie znaczy, że Panie Boże, taki mnie stworzyłeś, takiego dokładnie. Masz i daj mi pieniądze, daj
mamy
mi środki.
Mamy też świętych, bogatych.
Ale wykorzystuj właśnie.
W sensie takim materialnym. No.
Powoli już podsumowuję naszą audycję, bo jeszcze chcę i te informacje dobrze. Ojca dyrektora przekazać, ale jeszcze zanim taki resume, taki właśnie taki na jakimś, na bilecie, byśmy mogli napisać wielką karteczkę wielkości biletu. I taką ta myśl, którą chcę wejść w tą niedzielę najbliższą, jeśli chodzi o liturgię, Słowo Boże.
Dopowiem, że właśnie szukając umocnienia w wierze, przychodźmy na Eucharystię, aby właśnie Panu Bogu oddawać niepokoje swojego serca, swojego życia. To właśnie to nasze takie wewnętrzne szemranie. Jezus daje nam siebie, aby nakarmić nasze dusze, by dać nam życie wieczne. Troszczmy się o to, byśmy zawsze byli godni spożywać ten chleb, którym jest Chrystus. I zakończmy nasze rozważanie właśnie słowami takiej modlitwy. Jakże pójdziemy za Tobą, Chryste, gdy Ty nie chodzisz naszymi drogami, a Twoje myśli tak różne od naszych, miłość tak inna od naszej miłości. Serca samotne błąkają się w mroku, szukając ścieżki wiodącej ku światłu. Więc nie zostawiaj nas samych w ciemności. Przyjdź nam z pomocą, pielgrzymom tej ziemi. Daj nam Cię poznać po łamaniu chleba, a wtedy pokój wypełni nam duszę. Pozostań z nami i nakarm swym ciałem. Obdarz radością spotkania w wieczności. I tutaj, korzystając z życzliwości ojców redemptorystów, pozdrawiam serdecznie Jego Ekscelencję, księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza Kościoła Włocławskiego. Pozdrawiam kapłanów, którzy niebawem udadzą się na dwie koronacje dwóch obrazów w Błędnej, koło Chotcza i w Radziejowie. Wszystkich członków dzieła biblijnego z Włocławka, Ruzinowa, moich parafian, Lubienia Kujawskiego, Turku, Nieszawy, moich rodziców, siostrę, przyjaciół, grono pedagogiczne, dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Brzeziu koło Włocławka. Serdecznie wszystkim dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy. Bóg zapłać. Ksiądz dr Marek Raszewski był dzisiaj naszym egzegetą Pisma Świętego, Ewangelii i słów Pisma Świętego na najbliższą niedzielę. Ksiądz doktor jest także proboszczem parafii Chrystusa Króla we Wrocławki Ruzinowie, a także moderatorem dzieła biblijnego w diecezji włocławskiej. Dziękujemy i żegnamy się piosenką o Janie Pawle II. Leci muzyczko, gdzie tam jest właśnie mowa, że Ojciec Święty był właśnie tym, który jak Mojżesz przeprowadził nas przez czas komunizmu, czas totalitaryzmu.